Artbrut to takie tajemnicze 3S francuskie, czyli to jest sztuka, która powstaje w ciszy, samotności i tajemnicy. Tak określił to Libiffe w 1945 roku mniej więcej i zastrzegł sobie tą nazwę dla swojej kolekcji, dla prac, które zdobywał wśród pacjentów w szpitalach psychiatrycznych w Szwajcarii i w Niemczech. To jest określenie na sztukę ludzi, którzy absolutnie nigdy nie uczyli się malarstwa, nie uczyli się sztuki, którzy muszą tworzyć z wielkiej potrzeby, z własnego pragnienia, tylko i wyłącznie dla siebie. Bardzo często te prace powstają na materiałach, które mają pod ręką, czyli to są kartki, które znajdują cokolwiek, przedmioty, które potem przemieniają w zupełnie inną funkcję użytkową, zmieniają tych przedmiotów. Także to jest potrzeba, maniakalna potrzeba tworzenia i niemożliwość istnienia bez tego tworzenia. W 100% jest to sztuka, tylko tyle, że nie jest ona szkolona i być może to, że nie jest ona szkolona, powoduje taką wielką fascynację w tej chwili art brut czy outsider art, ponieważ ci artyści odkrywają rzeczy całkowicie niezależne od obecnej mody, od stylu i ta ich niezależność czyni ich absolutnie niesamowitymi. To rozwinięcie jeszcze nastąpiło w latach 70. art brut na outsider art, kiedy Roger Cardinal stwierdził, że to samo pojęcie art brut jest zbyt mało pojemne. Trzeba poszukać również przestrzeni dla osób tworzących, na przykład na ulicach, dla osób samotnych, dla bezdomnych. I myślę, że teraz obecne to zainteresowanie sytuacjonizmem w outsider art też szczególnie mocno rozwija się. Wiele osób jest w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, mnóstwo takich możemy sytuacyjnych historii w mieście odkryć, powstałych właśnie dzięki art brutowcom czy outsiderom, którzy schowani są totalnie za swoimi pracami. Oni znakują jakieś przestrzenie, nie wiemy kto to robi i powstają też ostatnio doskonałe dokumenty próbujące odnaleźć tych artystów w społeczeństwie.
Paweł i Wojciech Andrzejak, bliźniacy, twórcy art brut, mieszkają i tworzą w hostelu Koniczynka, Stowarzyszenia Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i ich przyjaciół.
Pies i koń, to jest taki w kujach.
W górach, tak?
No.
A tu, kto na nim siedzi?
Jakaś dziewczyna.
Jakaś dziewczyna, tak?
No.
Koniec jakąś dziewczynę.
A to jest, da, mówiłem, to jest pies i koń, czyli coś tak mniej więcej o miłości.
Pies i koń, czyli coś tak mniej więcej o miłości, ale no. Pana miłości do zwierząt, czy ich no. Miłości do pana?
Pół na pół trochę, tak. To jest Manhattan, który w Ameryce był, bo tych wież już nie ma w ogóle. Trochę pozmieniałem tu, ale jeszcze zostały tak były. Chociaż ich nie ma, ale to jest pamiątka. I to sam namalowałem, nawet pokolorowałem sam. To też sam zrobiłem. Z pamięci zrobiłem. No.
Justyna Chodakowska, terapeutka, Stowarzyszenie Koniczynka.
Paweł ma zainteresowania przyrodnicze i też widać to w pracach. Wojtek jest, lubi majsterkować i świetnie rysuje graficznie tramwaje, autobusy i wszelkie rzeczy takie, które nas wszystkich dotykają. Na przykład wieże World Trade Center i atak. Myśmy pewnie przegadywali, a Wojtek to natychmiast przelał na papier. Narysował i to wielokrotnie w różnych wersjach
te wieże.
Więc było to silne przeżycie i to jest sposób na rozładowanie też i wrażenie tych emocji, tych przeżyć.
Ja myślę, że to jest ich taka bardzo indywidualna cecha i ich też potrzeba bycia samemu ze sobą w skupieniu i przeżywania swoich emocji w ciszy, w refleksji i jest to sposób wyrażania tych emocji i tych przeżyć właśnie w tej twórczości. To też widać, jeśli chodzi o tematykę, to co ich porusza.
To jest latarnia morska nad morzem.
Latarnia morska?
No, to z pamięci ja robię to. Ja, oczywiście ja mam czas, to robię. Byłem nad morzem i w latarni już. Wchodzi się do kuli, to jest trudno, ale rzecz to jest łatwo z niej.
Było to dla mnie zaskoczeniem, że na mojej drodze zawodowej spotkam prawdziwych artystów art brut z krwi i kości i że będę miała przyjemność z nimi obcować, przyjaźnić, przebywać i obserwować tą ich twórczość. I myślę, że to jest niesamowite przeżycie, bo oni są konsekwentni. Czasem mamy takie słomiane zapały, zrywy, a oni konsekwentnie pracują nad tą swoją sztuką, nad twórczością, nad rysunkiem, malarstwem i się nigdy nie poddają i imponują mi.
Gdzie panowie przechowują swoje prace?
W tej dupie całej.
W dupie pan to?
No, ja czasem tutaj, w tym.
W teczce? No. Papierowej?
No. Ja mam schowane w szufladzie, ale teraz będzie ciężko wyjąć to wszystko.
Ma pan schowane, tak? No. Będzie ciężko wyjąć. Panie Pawle, a pan ma też coś jeszcze?
Teraz tu tak zupełnie nie mam aż tak czasu robić, bo też chodzimy do Brasi, to już muszę być o 5 już tam.
Czyli nie ma pan teraz zbytnio czasu, tak? Na pracę, na malowanie?
No.
Ale ma pan talent, więc ja bym...
To wiem. W każdym środę to o ziemi do galerii, tamto.
Czyli w każdą środę chodzicie do galerii tak rysować i malować. Kto was tam zaprowadził?
Terapeuta załatwił.
Kiedy to terapeuta załatwił, no, tak?
Z Małgosią się skontaktował, Małgosia przyszła do nas do hostelu i tak się zdarzyło to.
I tak się zdarzyło, no, tak, że Małgosia przyszła do hostelu?
I bo potem mi już Aszewi tam chodzić do Małgosi. To relaks się przydaje.
Relaks się przydaje,
no,
tak?
Fajnie. Można odpocząć od wszystkiego to i czasami to od stresu.
Czyli można odpocząć od wszystkiego i od stresu.
To jest nawet fajne, tak rysowanie.
Małgorzata Fischer, Galeria Tak.
W galerii Tak działa otwarta pracownia. Wszyscy ci, którzy chcą wpaść na jakiś czas albo na przykład w jakiś określony dzień w tygodniu i rzeczywiście tworzą i są utalentowani, to jest ona dla nich otwarta. To jest taka bardzo ciekawa wystawa. Uwaga, zarządzam pełne zanurzenie. Outsider Art w ramach projektu o tej nazwie właśnie powstała ta wystawa. Pierwsza z trzech wystaw w galerii Tak. Tutaj do tego hasła uwaga, zarządzam pełne zanurzenie dochodzą trzej artyści, bardzo ważni. Czyli to jest Iwona Mesera, Jaś Sajdak i Dawid Sterna. Jaś Sajdak i Dawid Sterna to dwaj studenci z Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie, którzy zgodzili się wziąć udział w tej wystawie, a Iwona Mesera, artystka art brutowa, outsider art. Znana zresztą, bo miała wystawy już w Brukseli, we Francji, w wielu miejscach Europy. I tutaj, ponieważ zawsze, za każdym razem myślę, że każda z wystaw musi mieć swoją ideę, że nie chodzi tylko o to, żeby pokazywać zwłaszcza tak trudne rzeczy jak art brut i outsider art, które w Polsce, no dopiero można powiedzieć, że teraz są do przyjęcia, że ludzie uczą się patrzeć na art brut i outsider art. W związku z tym za każdym razem powstaje jakaś myśl przewodnia, tak jak w normalnym wystawiennictwie, kuratorstwie. Tu chodziło po prostu o nieskończoność, o wieczną potrzebę zapisywania czegokolwiek myśli, doznań w świecie. Iwona Mesera cały czas zapisuje w swoich notatnikach, kartkach, każde zdarzenie dnia. Właściwie zapisuje od momentu, kiedy się obudzi rano do wieczora z jakąś tam przerwą, z wyjściem do warsztatu, w którym pracuje. Jest to szczególny rodzaj zapisu, ponieważ powstały i notesy, i luźne kartki. Opowieść rodzinna głosi, że wśród siedmiorga rodzeństwa ginęły kartki, zeszyty i nie mogli znaleźć winnego. I pewnego dnia w szafie znaleźli swoje zgubione notesy i kartki. Ona po prostu wykradała im i zapisywała. No, ta potrzeba zapisu jest od bardzo, bardzo dawna, taka maniakalna wręcz można by powiedzieć. Tylko, że to jest pismo tylko i wyłącznie znane jej. To jest jej własny język. Dla nas pozostaje nieczytelne. Natomiast nie oznacza to, że nic nie znaczy. Ona bardzo często wpisuje się na przykład w kalendarze, to znaczy w systemy zorganizowanej kartki, prawda? Także przyjmuje na przykład każdy dzień ma swoją opowieść, każde miejsce w kalendarzu puste jest zapełnione jej tekstem, czyli wpisuje się w pewne systemy kalendarza, ale też tworzy własne systemy, to znaczy bardzo często powtarza w jakiś specyficzny, artystyczny sposób kratki w notesie, czy chociażby buduje sama tabelę i w nie wpisuje odpowiednie systemy liczb, kiedy są to jedynki, którymi kończy wersy tekstu, a bardzo często też trójki i piątki, czyli absolutnie wchodzimy tutaj w magiczną opowieść, do której nie mamy dostępu, ponieważ sama artystka nie wyjaśnia swojej opowieści. Możemy tylko myśleć o tym, co robi, po co robi, dlaczego tak się dzieje u artystów Art Brut, że ciągle muszą coś robić i dlaczego jest tak, że nie wpuszczają nas do tej opowieści. Nie wpuszczają nas do tej opowieści, ponieważ oni tworzą sztukę tylko i wyłącznie dla siebie. To nie jest sztuka, która ma być przez kogoś oglądana. Ich prace są bardzo często chowane. Są przypadki, kiedy śpią, mają pracę pod poduszkami, pod łóżkiem. Często po ich śmierci można gdzieś tam odkryć olbrzymie ilości prac, tak jak było w przypadku Madge Gill i wielu innych artystów. I ten blokowany kod dostępu, no to jest jedna z bardziej tajemniczych rzeczy w Art Brut. Dlatego cała ta opowieść, cała ta wystawa oparta jest na tym słowie, którego w dzisiejszych czasach bardzo się boimy, na tajemnicy. Tajemnicy życia, nieskończoności, potrzeby tworzenia, rozwijania myśli, ciągłego ruchu, w którym jesteśmy. I w pewien sposób pomyślałam sobie, że słowo litera jest dokładnie tak jak ziarnko piasku i gdzieś ta wystawa osadzona jest też na księdze piasku Borgesa, oczywiście na księdze, która nie ma początku ani nie ma końca. I w tą wystawę doskonale wpisał się Jaś Sajdak ze swoją pracą niesamowitych, idealnych pałacy, abstrakcyjnych pałacy, bo to są domy z piasku, takie zamki z piasku, które właściwie kleimy od dzieciństwa i sam artysta też mówił, że od dzieciństwa kleił z piasku przeróżne budowle i to mu zostało, to jest jego praca teraz semestralna. I nie jest to praca skończona, bo ona za każdym razem w każdej odsłonie będzie wyglądała inaczej i tych budowli powstaje coraz więcej. I podobnie jest z artystą, z Davidem Sternem, który znakował w notesie kropkami pola kretowisk, które też są nieskończone, na jednym z plenerów. I myślę, że wszystkie te historie doskonale się zazębiają, czy weźmiemy ziarno piasku, czy weźmiemy kropkę znakującą wśród równoleżników i południków, prawda, pole kreta, czy weźmiemy literę A, którą zaczyna każdą opowieść, każdą kartkę Iwona Mysera, literą A. Wszystkie te opowieści zaczynają się i zdążają ku nieskończoności, wiecznie się rozwijają i kryją tą całą tajemnicę. To jest po prostu opowieść o świecie, krótko mówiąc. Dosyć przyjętą rzeczą chyba przeze mnie jest to, że artyści Art Brutowi są łączeni z współczesnymi osobami tworzącymi profesjonalnie, czy też będącymi studentami ASP. I Iwona Mysera ma zespół Downa, natomiast osoby biorące udział w wystawie są studentami ASP w Warszawie. Zdarzało się tak, jak w wystawie chociażby Kobiety, Kochany Ptaku Kruku, Nikt Znikąd, czy Tangram, że brali udział bardzo znani artyści. Ania Konik, Basia Bańda, Magda Starska, Jacek Majnowski. Myślę, że to jest bardzo naturalne też połączenie. Nie doszukiwałabym się tutaj jakiegoś takiego połączenia na siłę, tylko ono się rozwija bardzo naturalnie. Osoby, które były zapraszane do wystaw, one bardzo interesują się Art Brut. Dla nich niepełnosprawność jest jakby takim fantastycznym przejściem między tą normalnością, której dotykamy, a właśnie jakąś tajemnicą, której nie jesteśmy w stanie objąć naszym umysłem. I ta naturalność współpracy jednych artystów i drugich powoduje, że to absolutnie nie są jakieś przyszykowane wystawy, tylko one się gdzieś tam rozwijają zawsze. Iwona Mysera jest siostrą Pawła. Paweł, który robił wystawy, Paweł Mysera, jest asystentem na SP w Warszawie i wymyślił sobie, że pokaże swoją siostrę w taki sposób, jakby pierwszy raz ją odkrywał. I to niesamowite spotkanie w tej wystawie jest rodzeństwa. W pewien sposób niewidoczne, ponieważ my o tym nie mówimy. Są tutaj teksty, które ułożone są jak tablice, właściwie nieczytelne początkowo kiedyś dla nas tablice, biorąc od zapisów Mojżeszowej Księgi do wszystkich nieczytelnych egipskich hieroglifów i tak dalej. To jest mniej więcej pokazane właśnie na zasadzie tablic, które są nieczytelne pierwotnie. Potem się okazuje, że one są w jakiś sposób czytelne, tylko my mamy tą barierę odblokowania tych napisów, ponieważ nie mamy dostępu do tajemnicy. I są takie, które grupowane są typowo według zapisów linearnych, wersetowych i takie, które są ogrupowane, pokazując ekspresję jej wypowiedzi, czyli jak pismo zmienia się, że ono potrafi być rozetrgane, bardzo emocjonalne i jest zupełnie innym rodzajem zapisu, bardzo neurotycznego i takie, które jest bardzo systemowym, bym powiedziała, ugrzecznionym zapisem. I ta energia, chęć pokazania, jak różne są te energie tekstu, bardzo nas zainteresowała. Jednocześnie są też takie teksty, które są rozgrywaniem samej płaszczyzny, samej kartki, jak obrazu, czyli część jest zapisana wersetowo wierszem, część posiada te puste przestrzenie, które za każdym razem coś znaczą dla nas, te oddechy między wierszami. I one układają się w pewne znaki graficzne. Między tymi znakami są ukryte oczywiście jej cyfry 3, 3, 5, 5 w odpowiednich kolumnach i zestawach. Także za każdym razem chodziło o to, aby pokazać, jak różne są te systemy, że to nie jest po prostu bazgranie, jak bardzo często spotykamy się z pytaniem, po co w ogóle pokazywać te rzeczy, przecież to są zapisy. Otóż to nie są tylko zapisy, to są pewne pola, znaki graficzne, które wchodzą w korespondencję z myślą. To jest absolutnie jakieś działanie koncepcyjne w 100%, tylko my po prostu nie mamy dostępu do tego, żeby to odkryć, ale próbujemy za każdym razem. I myślę, że wielkim w ogóle wyzwaniem jest pokazywanie art brut czy outsider art w galeriach, ponieważ to jest środowisko totalnie nienaturalne dla tych prac. Naturalnym środowiskiem jest sam pokój, miejsce, gdzie ci artyści to schowają i nie chcą, żeby to dotykało naszych oczu, mówiąc krótko. My to wyciągamy na siłę często, rozmawiając z artystami, prosząc, żeby to zaistniało na wystawie. Zdarza się tak, że niektórzy nie chcą w ogóle tego oglądać w czasie wystawy. Nie interesuje ich publika, która będzie klaskać i będzie zadawać pytania. Oni są schowani. Ta ich potrzeba tworzenia jest tak silna, że jest to bardzo mało istotne, aby uzyskać jakiekolwiek uznanie z naszej strony. Być może dla niektórych artystów jednak coś to znaczy, ale dla wielu, wielu naprawdę jest bardzo nieistotne. Sam projekt Uwaga, zarządzam pełne zanurzenie outsider art wywołuje chyba samym tym tytułem taką potrzebę wielką tego, żeby w końcu wniknąć, zanurzyć się w tym outsider art dosłownie i żeby przemyśleć, o co w tym wszystkim chodzi. Myślę, że jest bardzo powierzchownie traktowany. Nie dopuszcza do siebie myśli, że to jest koncepcyjne działanie, prawda? Że to raczej, że to jest nieumiejętne rysunki na przykład dzieci, nieumiejętna twórczość, albo porównywane są często z twórczością dzieci, o zgrozo. I myślę, że cały ten projekt powstał po to, żeby uświadomić, jak niesamowite rzeczy, o których nie mamy pojęcia, gdzieś w tym outsider art i art brut, jak one są porównywalne, czy na jednej absolutnie stopie z pracami mainstreamowymi, jak często artyści współcześni mainstreamowi korzystają z art brutowców i wielu z nich przyznaje się do tego w ten sposób całkowicie jawny. Zafascynowani są często artyści tym, co robią artbrutowcy, jak w sposób naturalny i jakie osiągają niesamowite efekty. Tylko pamiętajmy zawsze, że to jakby nie jest kryterium to, że osoba niepełnosprawna zawsze jest artystą, tylko sztuka artbrut to jest sztuka tych osób akurat chorych psychicznie, czy z niepełnosprawnością intelektualną, czy samotników, czy bezdomnych, którzy rzeczywiście mają coś do powiedzenia i których prace rzeczywiście są sztuką. Bo nieszczęściem jest w momencie, kiedy art brut mylone jest z artterapią albo art brut mylone jest po prostu z twórczością osób niepełnosprawnych, a takich konkursów mamy mnóstwo. Także zawsze musimy pamiętać, że jest to zupełnie inne kryterium. Jedyne kryterium to jest po prostu sztuka.